kłopoty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj druga część audycji, w której odpowiadam na pytania, które wy z kolei zdecydowaliście się mi przesłać w ciągu ostatnich tygodni. Zapraszam już za chwilę.
Psy, kody i inne kłopoty.
W trakcie audycji oczywiście możecie mi zadawać pytania, ponieważ jest ona na żywo i jest ona też przeznaczona do tego, żebyście do mnie dzwonili gromadnie 61 8 654 654. Więc jeżeli macie jakikolwiek problem z waszym zwierzęciem albo macie pytania dotyczące waszych właśnie zwierzęcych domowników, śmiało sięgajcie po telefony 61 8 654 654. Niezależnie od wieku zadawajcie pytania. Natomiast jeżeli macie takie, które dotyczą na przykład prowadzenia audycji, jakieś uwagi odnośnie treści, albo macie na przykład pomysł na temat jednego z kolejnych naszych radiowych spotkań, to znowuż odsyłam was do mojej strony na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty. I tam też możecie zadawać, mogą zadawać pytania te osoby, które są troszeczkę niechętne, wstydliwe do zadawania pytań na żywo. Ja będę w przerwach sprawdzała właśnie skrzynkę, tam wiadomości prywatne i będę też na te pytania odpowiadała. No a teraz przejdę do pytań, które się zebrały. I pierwsze z nich jest takie. Albo nie, poczekajcie, bo od razu mamy telefon, no to może ten telefon. Tak, słucham, dzień dobry.
Dzień dobry, Andrzej Gałecki po tej stronie.
Dzień dobry.
W sprawie kota
tak.
Telefonuję. No, znaczy zawsze miałem psy, no ale musiałem z nim rozstać.
Przebranżowić na koty.
I przybłogał się do mnie kot. Piękne zwierzę, czarny, duży kot. No ale rzecz jest w tym, że on po prostu no jest taka przylepa, że no wskakuje mi na plecy, łapą ciągnie mnie, żeby go głaskać, krzycze na mnie, miałczy, kudę, żeby go głaskać cały czas. Mało tego, nie chce jeść tego kociego jedzenia.
Aha.
Cały czas chce jeść wątróbkę albo surowe mięso.
Okej, okay, a no czy i... ten kot jest wychodzący? On, pan go ma...
Tak, on taki jest chodzący po ogrodzie, nie?
Okej, okay, a no... on jest wykastrowany, bo to jest ważne. Ta, przepraszam, ta, że panu przerwałam.
Tak, tak, okay. Jest. No i po prostu, no, nie wiem, bo czasami mnie to drażni, że on po prostu no, rano, siódma rano, on przyłazi do mnie do pokoju, krzyczy na mnie.
Żeby mu dać coś do jedzenia, a potem nawet
jedzenia,
nie chce zjeść.
A potem żeby go głaskać, no, cały czas. No,
okay.
Taki jest przylepny, nie?
A to jest kot? Kocur, tak?
To jest kot, kot.
Dobra, to już panu odpowiadam na antenie. Bardzo serdecznie, panie Andrzej, dziękuję za pytania.
Dzięki, cześć.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o koty takie przylepne, czasami koty, które są właśnie zewnętrzne, czyli wychodzące, mają trochę mało tej miłości, tego przytulania, tego kontaktu fizycznego z człowiekiem. No i po całonocnej wędrówce po prostu przychodzą po to właśnie, żeby się połasić. No ale nie jest to bezinteresowne, bo takie głośne miauczenie oczywiście świadczy o tym, że kot wymaga od nas tego głaskania, a nie, że grzecznie prosi. Inna sprawa jest też taka, że najczęściej koty uczą się takiego rytmu. Jeżeli bardzo nie chcemy, żeby kot, który no do końca nasz nie jest, a przynajmniej jest też po części dziki, ponieważ żyje gdzieś na zewnątrz, no to najlepiej jest po prostu nie udostępniać mu możliwości wejścia do domu, przynajmniej od rana do konkretnej godziny. I ten kot po prostu nauczy się przez kilka dni, że te drzwi są otwarte o na przykład 9-10, wtedy, kiedy już pan się wyśpi. Można też na przykład wieczorem na zewnątrz, jeżeli kot jest przyzwyczajony do przychodzenia rano, położyć mu coś do zjedzenia, żeby przez pierwsze kilka dni, żeby on jakby też miał świadomość tego, że to, że mu zamknęliśmy drzwi przed nosem, to nie świadczy o tym, że my zupełnie nie chcemy kontaktu z nim. Jeżeli chodzi o jedzenie, które no nie do końca mu smakuje, czyli to jedzenie takie puszkowe, to można pokusić się o tak zwane dosmaczanie, czyli o kupienie na przykład czegoś takiego jak smalec gęsi, którego, za którym koty przepadają, i mieszanie go właśnie z taką mokrą karmą, ale też pamiętajmy, że jeżeli mamy karmę takiej słabej półki, czyli na przykład jakieś takie marketowe karmy, czy te najgłośniej reklamowane, no bo wiadomo, że jeżeli coś potrzebuje takiej dużej reklamy, no to znaczy, że no nie jest do końca sprzedawane. To w takim wypadku takich karm podawać nie powinniśmy. Po pierwsze ze względu na to, że one nie są wcale dla kota zdrowe, ponieważ zawierają dużo zbóż, których kot w ogóle nie je, tak jak pies jeszcze ewentualnie, no może zboża pies też nie je, ale pies zje na przykład warzywa, które są zawarte w tej karmie. Tak, kot no jest typowym mięsożercą i raczej warzywami się nie żywi. Inna sprawa jest też taka, że oczywiście, jeżeli już kupimy, oczywiście nie musi to być jakaś nie wiadomo jak droga karma, po prostu takie marki, można powiedzieć, ze średniej półki na pewno w zoologicznym nam doradzą, co kupić, żeby to też nie nadwyrężało naszego portfela, i wtedy możemy właśnie mieszać je albo z tym smalcem gęsim, albo chociażby z tą wątróbką, którą gdzieś położymy na przykład na wierzchu, albo zaczniemy ją mieszać i najpierw oczywiście kładźmy więcej tego surowego mięsa, czy też tej wątróbki, i tylko troszeczkę kładźmy karmy. I potem coraz więcej, aż już przestawimy tego kota na karmę. Inna bardzo ważna rzecz, którą tutaj warto podkreślić, że najlepiej byłoby, gdyby oczywiście pan przygarnął tego kota do siebie do domu, bo jeżeli kot ma możliwość polowania na zewnątrz, już pomijam aspekty właśnie ochrony naszej pięknej polskiej przyrody, to on też będzie wybrzydzał. No przecież on na zewnątrz ma myszy, nornice, ptaki, jakieś jaszczurki, które zabija i zjada, i które zapewniają mu wszelkiego rodzaju potrzebne witaminy, aminokwasy, a my mu dajemy jakieś przetworzone jedzenie. No przepraszam bardzo, dla takiego kota, który jest na pewno wyśmienitym łowcą, no jest to po prostu bezsensowne. I tak naprawdę my nie powinniśmy się, jeżeli nie chcemy na przykład, nie mamy na tyle finansów, żeby ogarniać kotu właśnie jakiś gęsi smalec, czy też jakąś lepszej jakości karmę, no to po prostu się tym nie przejmujmy. Jeżeli kot jest na zewnątrz, to niech on sobie na zewnątrz radzi. I niech mi pan uwierzy, na pewno ten kot zjada codziennie przynajmniej jeden syty posiłek, który sobie sam gdzieś tam upoluje, nie potrzebuje naszej pomocy. Wydaje mi się, że w jego przypadku raczej jest to już taki rytuał, ponieważ koty właśnie takie rytuały sobie wytwarzają, podobnie jak psy. Czyli on wie, że rano zawsze może przyjść do swojego pana Andrzeja, pan Andrzej go pogłaszcze, pan Andrzej coś da do zjedzenia. A jak drzwi będą zamknięte i będą otwarte dopiero około 10, 11, albo zdecyduje się pan go zabrać do siebie i już karmić tylko taką karmą, a nie, że kot będzie sobie gdzieś tam polował i zjadał coś, co wcześniej było żywe, no to też on się po prostu przestawi na dany tryb, który pan mu zaoferuje. Tylko musimy być odporni na to, że on oczywiście będzie wystawał na przykład pod tymi drzwiami i czekał na to, aż mu je otworzymy. Trzeba zamknąć drzwi, zamknąć okna. Jeżeli chcemy mieć spokój od rana, no to musimy po prostu w ten sposób działać. A to, że on wskakuje, łasi się i gdzieś tam próbuje nas łapami uderzać, to też może świadczyć o tym, że on chce z nami wchodzić w interakcję na zasadzie zabawy. I wtedy warto sobie poczytać o tym, jak koty lubią się bawić, a szczególnie lubią na przykład wędkę, jakieś tam piórka, czy kawałek futerka, czy jakieś sztuczne myszki na wędce, którymi będziemy właśnie gdzieś tam przed kotem majtać i kot będzie je łapał, potem pozwalamy mu zabrać tą zabawkę, niech on ją nawet troszeczkę wypatroszy, bo ten proces wynoszenia jest dla kota bardzo ważny, i na koniec możemy go poczęstować czymś smacznym, czyli cały ten łańcuch łowiecki jest już tutaj u psa, proces łowiecki jest zapewniony. Mam nadzieję, że odpowiedziałam panu na pytanie. Tymczasem przechodzę do kolejnego od słuchacza. Słyszałem o wymogu szczepienia na kaszel kennelowy, kiedy zostawiamy czworonoga w hotelu dla psów. Czy to prawda i czy faktycznie muszę to robić? No, drogi panie, jak najbardziej trzeba. Każdy hotel dla psów ma prawo wymagać takiego szczepienia, ponieważ jeśli jeden pies jest chory, to wszystkie rezydujące czworonogi mogą również się zarazić. I za to będzie odpowiadał nie pan, a właściciel hotelu, co skutkuje dla niego czasami ogromnymi kosztami. Wszystko oczywiście zależy od tego, na jakich ludzi trafi. Ale jeżeli tak się zdarzy, no to jeżeli to jest odpowiedzialny właściciel takiego psiego hotelu i on nie dopilnował tego, żeby sprawdzić na przykład, czy dany pies ma szczepienie, bo na przykład zaufał, bo na przykład ma stałego klienta, który zawsze przychodził z psem, który był zaszczepiony, a raz przyszedł i tego nie sprawdził i się okazało, że Azor nie był szczepiony. I wszystkie inne psy, jak jeden mąż, zachorowały, no to on będzie musiał świecić oczami, bo on nie sprawdził, ten właśnie właściciel hotelu. Warto opowiedzieć o tym kaszlu kanalowym. Skąd się w ogóle wzięła ta nazwa? Kanel to jest klatka, taka psia, metalowa, ponieważ ta choroba jest silnie zakaźna, to najczęściej spotykano ją właśnie w dużych zgromadzeniach, takich, których było dużo psów, czyli na przykład na wystawach psów, albo też w takich większych hodowlach. Jest to naprawdę dość groźna choroba i łatwo rozprzestrzenia się wśród psów. Jest to choroba górnych dróg oddechowych, obejmująca zakaźne zapalenie tchawicy, a także oskrzeli, na którą psy chorują niezależnie od tego, w jakim są wieku i też jakiej są rasy. Wywołują ją zarówno bakterie takie jak wirusy, jak i wirusy. Najczęściej jest to adenowirus typu drugiego, bakterie krztuśca, ale też wirus psiej grypy. I tak jak to też bywa w przypadku ludzkich zakażeń dróg oddechowych, zazwyczaj jako pierwszy atakuje wirus. A gdy u psa rozwinie się już infekcja wirusowa i organizm będzie osłabiony, dołącza się też zakażenie bakteryjne. Bakteria krztuśca przylega wówczas do nabłonka układu oddechowego i blokuje układ oddechowy, co ogranicza, czasem wręcz uniemożliwia oczyszczenie górnych dróg oddechowych, zarazków i ciał obcych, co również sprzyja dodatkowo infekcji. Mimo iż brzmi groźnie, trzeba wiedzieć, że przebieg choroby nie zawsze jest ciężki, jednak zdarza się, że choroba kończy się śmiercią psów, zwłaszcza jeżeli dany osobnik ma na przykład obniżoną odporność albo nie jest właściwie leczony przez swojego przewodnika. Co powinniśmy wiedzieć, jeżeli chodzi o zakażenie tymi patogenami, tego dowiecie się tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Co powinniśmy wiedzieć o kaszlu kanalowym? To jest odnośnie pytania od słuchacza, który zapytał się, czy faktycznie musimy szczepić na tę chorobę psa, jeżeli chcemy go przekazać pod opiekę psiego hotelu. Choroba rozprzestrzenia się bardzo, bardzo łatwo. Wirusy najłatwiej rozmnażają się w temperaturze od zera do max 10 stopni w błocie i rozmokniętych liściach, ale zdarza im się oczywiście rozwój w cieplejszych temperaturach. Pies zarazić może się przez bezpośredni kontakt z innym chorym psem, drogą wziewną albo kropelkową. Wystarczy, że chory pies kaszle albo ma nawet niewielki właśnie taki wysięg z nosa, no i już zakażenie jest gotowe. Na zakażenie najbardziej narażone są psy przebywające w dużych skupiskach. Hodowle, schroniska, hotele dla psów. Wiele przypadków zakażenia hodowcy notują również po powrocie właśnie z wystaw zwierząt. Mimo wszystko zachorować może oczywiście pies każdy, który wychodzi na spacery. Czyli no każdy, wystarczy, że podczas przechadzki ma kontakt, w cudzysłowie, nos w nos z innym chorym psem. A także taki, który zetknie się z nim na przykład przez oczka w siatce ogradzającej naszą posesję. Czyli mamy kolejną rzecz a propos zeszłotygodniowego wspomnienia o tym, że nie warto psa samego zostawiać na ogrodzie, no bo tutaj mamy kolejną rzecz, która może się wydarzyć, o której nie będziemy mieć nawet świadomości. Objawy. Od momentu zakażenia do chwili wystąpienia objawów mija średnio od 3 do 10 dni. Czyli jeżeli odbieramy takiego psa, na przykład z hotelu, który nie poinformuje nas, bo czasami się tak zdarza, że nie mamy odpowiedzialnego właśnie właściciela hotelu i on próbuje ukryć to, że jakiś pies chorował, albo czasami nawet nie jest tego świadomy, bo pies przez kilka dni może być też nosicielem wirusa i tak jak w przypadku COVID zarażać, ale o tym nie wiedzieć. Więc pierwsze objawy objawy to brak apetytu, obniżenie nastroju, czyli pies nie chce się bawić, ma w nosie spacer, jest osowiały, jest smutny. Poza tym zdarza się wysoka gorączka do 40 nawet stopni, wodnisty wysięg z nosa, z pojówek. Objaw najbardziej charakterystyczny, od którego oczywiście ta choroba wzięła swoją nazwę, to upurczywy, suchy, dudniący, gwałtowny kaszel, w trakcie którego pies krztusi się, ma odruch wymiotny, nierzadko nawet też właśnie wymiotuje. Kaszel może przeradzać się w charczenie, wzmagać podczas każdej zmiany temperatury, na przykład w trakcie wyjścia na spacer i powrotu do domu, albo wysiłku fizycznego. Psiak sprawia wtedy wrażenie, jakby się dusił po prostu, a w trakcie kaszlu nasila się też ta wydzielina z nosa i ze spojówek. Czyli to troszkę wygląda tak, jakby pies stale po prostu łzawił. I ten wysięg z upływem czasu przeradza się bardzo często z wodnistego niestety w taki ropny, czyli już to świadczy o tym, że już coś się dzieje bardziej. Pojawia się też oczywiście biegunka i możemy wyczuć powiększone węzły chłonne. W przypadku wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie udać się do weterynarza. Czas trwania choroby jest różny. W przypadkach lekkich objawy trzymają maksymalnie 2 tygodnie, natomiast w przypadku powikłań zdecydowanie dłużej, nawet przez kilka miesięcy. Jak zapobiegać takiemu zakażeniu? Po pierwsze, unikajmy skupisk psów, szczególnie nie teraz, ale jesienią, która zaraz będzie i będzie właśnie chłodniej, na wybiegach właśnie w okresie jesiennym, gdzie mamy dużą wilgotność otoczenia i temperatura oscyluje w granicach 0 do 7 stopni. Wybierajmy hotele, które właśnie wymagają szczepienia na kaszel kennelowy, wtedy będziemy bezpieczni. I sprawdzajmy, czy właśnie właściciel hotelu sprawdza u nas to szczepienie, kiedy przyjeżdżamy, bo wtedy jest wysoka szansa, że u innych też sprawdzał będzie. Nie pozwalamy psu na chodzenie po błocie właśnie w chłodniejszych temperaturach. Myjemy łapy psa wodą z szarym mydłem po przejściu ze spaceru i też oczywiście po przejściu z każdego psiego wydarzenia, na przykład właśnie z psich wystaw, jeżeli mamy psa wystawowego. Możemy też po prostu zaszczepić psa na kaszel kennelowy. Szczepionka jest aktywna po 72 godzinach i ma ważność około roku. Ta informacja, że szczepionka jest ważna, aktywna po 72 godzinach jest bardzo ważna, bo w przypadku psów, które chcemy oddać właśnie do psiego hotelu, ważne jest, żeby 3 dni wcześniej psa zaszczepić, a nie dzień przed, bo wtedy może się pies jeszcze zarazić. Kolejna sprawa, kolejne pytanie od słuchacza. Mojemu psu zdarza się załatwić na powitanie. O, może zanim to powiem, no to jeszcze przypomnę wam, prawda, że możecie do mnie dzwonić. 61 8 654 654. Właśnie ktoś skorzystał z tej okazji. Tak, słucham. Dzień dobry.
Dzień dobry. Irek z Rzeszna dzwoni.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Jest piesek taki, no z 3 lata, ma kundelek. Od małego mieszkał na wsi. I tam chce po podwórku biegał i teraz przeprowadził się do miasta, mieszkał u mnie tutaj w mieszkaniu. W mieszkaniu już się nauczył, tylko nie chce schodzić po schodach, pierwsze piętro.
Jaki on jest duży?
No taki piesek 3-letni kundelek tam, bo ja wiem.
On ma
7 kilo.
Okej, czyli nie jest aż taki wielki. I on ma 3 lata i nie
no
chce...
Tak, no.
Dobra.
To wszystko dobrze, tylko po tych schodach go muszę nosić.
Dobra, to już panu odpowiadam, jak go przyzwyczaić do tego wchodzenia po schodach. Bardzo dziękuję panie Jerku za to pytanie. Jeżeli mamy psa, który przez całe życie mieszkał na wsi, to prawdopodobnie on tych schodów nie widział. No może poza wejściem na jakiś drobny ganek. I dodatkowo warto wiedzieć o tym, że dla psa sama klatka schodowa, gdzie niesie się dźwięk, gdzie jest wąsko, jest dla psa po prostu bardzo straszna. Dla psa w ogóle klatka schodowa, czy też właśnie jakieś wejście do domu, czy w ogóle miejsce, które są wąskie, takie jak w ogóle jakiekolwiek, czy w domu wejścia po schodach na wyższe piętro, na wyższą kondygnację budynku, będą dla niego po prostu problemem. I jeżeli chcemy nauczyć psa, to niestety trzeba użyć smakołyków, trzeba użyć jakichś nagród i nie przejmować się tym, że pies będzie ich potrzebował na początku dużo, no bo jest czasami takie przeświadczenie, że pies powinien się od razu nauczyć i jeżeli będziemy mu dawać dużo smakołyków, to on będzie potem wymuszał. Nie. To nawet już lepiej, żeby w przypadku pana, pani Irku, ten pies wymuszał właśnie smakołyki w zamian za chodzenie po schodach, niż żeby pan musiał go nosić. Oczywiście Najlepiej by było, gdyby poza treningami pan go faktycznie jeszcze nosił. Zawsze w przypadku jakiegokolwiek szkolenia psa wyróżniamy część aktywną oraz część bierną. I ta część bierna to będzie właśnie w pana przypadku to noszenie psa po schodach, dzięki czemu nie będzie pan zmuszał go do tego, żeby wykonywał czegoś, czego się boi, właśnie, czyli procesu schodzenia czy wchodzenia po schodach, i będzie pan go uświadczał, jakby umacniał w tym, że nie wymaga pan tego od niego. I dzięki temu pies nie będzie się coraz bardziej źle nastawiał do wchodzenia po schodach. Druga część, czyli część aktywna, to jest już właśnie taki typowy trening, w którym chcemy pokazać psu: ej, wchodzenie po schodach nie jest takie straszne. I ku temu znajdujemy sobie najlepiej schody gdzieś na osiedlu, które nie są wysokie, które na przykład możemy iść do jakiegoś parku typu Cytadela, i tam jest dużo takie właśnie wejście dosyć spore po schodach, i tam próbować. O tyle Cytadela jest fajna, że można poprosić psa, żeby najpierw wchodził bokiem, tam gdzie na przykład tych schodów nie ma, tylko jest normalnie no po prostu ziemia, trawnik, ziemia. A potem można próbować, żeby on po kilka schodów wchodził, resztę sobie przejdzie po tej ziemi, i próbować coraz bardziej go do tego zachęcać. Możemy wkładać psu smakołyki na schody, po prostu je rozrzucać. Bierze pan garść smakołyków i rozrzuca pan psu właśnie na schodach. I pies nie na zasadzie takiej, że pan wchodzi do góry i mówi: no dobra, Maksiu, wchodzimy do góry, proszę bardzo, masz jedzenie. Nie, to ma być trening, więc od psa w trakcie treningu nie wymagamy, żeby on nie wiadomo jakich wielkich odległości na tych schodach pokonał, tylko uczymy psa, że my stoimy obok właśnie takich schodów, gdzieś tam Cytadela albo jakiś park, który pan ma obok siebie, i czy jakieś miejsce, gdzie te schody są dostępne i gdzie można z psem poćwiczyć i nikomu nie będzie to przeszkadzało. Rozsypuje pan te smakołyki na schodach i pies ma po prostu mieć na początek dobre skojarzenia ze schodami. Czyli pierwszy tydzień po prostu rozsypujemy wszędzie smakołyki na schodach i on sobie chodzi po nich. On nawet nie jest do końca świadomy, że po nich chodzi, bo je, ale ma dobre skojarzenia z wchodzeniem po schodach. Drugi etap będzie taki, że bierzemy sobie kilka smakołyków i rozkładamy na przykład bezpośrednio jeden schodek, jeden smakołyk, drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej. I zachęcamy psa, żeby wchodził coraz wyżej, ale jeżeli pies w jakimkolwiek momencie będzie chciał z tego zrezygnować, to rozsypujemy trochę smakołyków pod schodami. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy go na siłę zachęcać, to pies będzie wyczuwał podstęp. Psy świetnie wyczuwają podstęp w jakichkolwiek sytuacjach. Więc nie możemy sprawić, żeby on się poczuł, że my chcemy bardzo, żeby on wszedł tam do góry. Dla nas ma to być neutralne. Czyli te ćwiczenia powinny być też dla nas po prostu neutralne. Jak już skończymy tą sytuację, gdzie my kładziemy schodek po schodzie smakołyk, bierzemy sobie psi pasztet w tubce i możemy psa zachęcać na zasadzie wchodzenia z nim i schodzenia po niewielkich schodach. Wchodzenia, schodzenia. I potem dopiero jak już on będzie na przykład jedne czy na przykład dwa rodzaje schodów gdzieś tam w dwóch różnych miejscach będzie miał załatwione, to próbujemy sobie ze schodami u nas w domu. Jeżeli nie ma żadnych innych schodów poza tymi, które mamy właśnie u siebie na klatce, no to te wszystkie ćwiczenia będzie niestety trzeba prowadzić na klatce schodowej. Trudno mi jest określić, na ile pies ma fobię przed tymi schodami, bo czasami właśnie na ile się boi tych schodów, bo może mieć fobię właśnie, czyli może to być już troszeczkę bardziej zagłębione w jego psychice i wtedy będzie panu trudno od tak go tego nauczyć, bo może się okazać tak, że niestety będzie pan z nim ćwiczył w parku czy też w innym miejscu, a w domu i tak czy siak nie będzie po tych schodach chciał wchodzić, i tutaj już trzeba będzie chyba zasięgnąć wtedy pomocy osoby, która po prostu przyjedzie na miejsce. Jeżeli będzie pan chciał, oczywiście ja też na miejsce mogę przyjechać. A tymczasem przejdźmy sobie do pytania, które już zaczęłam wypowiadać przed telefonem. I oczywiście przypominam, że telefon jest jak najbardziej, linia jest otwarta, 618-654-654. Jeżeli ktoś ma ochotę, zadawajcie pytania. Mojemu psu zdarza się załatwić na powitanie za każdym razem prawie, gdy wrócimy do domu. Ma niecały rok, ale przecież już załatwiał się normalnie na zewnątrz. Jak mu pomóc? O, mój drogi słuchaczu, to jest częsta sytuacja. Szczenięta i młode psy często nie są w stanie radzić sobie z emocjami. Każda ekscytacja powoduje u nich oddanie moczu. Czasami jest to tylko kilka kropli, czasami kałuża. Przyczyną jest na przykład nagminne, zbyt drzewne witanie się z psem przez właścicieli, albo jednego, albo wszystkie, albo też gości. Pies pod nieobecność przewodników odczuwa strach, frustrację albo nutę, które powodują nagromadzenie stresu. No a kiedy wracają jego właściciele, pies daje opust emocjom i wręcz nimi wybucha, nie jest w stanie utrzymać właśnie tego, co ma w pęcherzu. Czasami zdarza się, że pies już się nie załatwiał w domu, ponieważ wstrzymaliśmy się z nadmiernymi powitaniami. No i nagle zachowanie wraca. Być może winę ponoszą nowi sąsiedzi, którzy głaszczą psa bez opamiętania, kiedy pies na powrót się właśnie... Wtedy pies na powrót się właśnie zaczyna załatwiać na zewnątrz przy nich, a potem przenosi to niestety z domu do domu. W tym wypadku ważne jest, żebyśmy nie podsycali takich sytuacji, nie pozwalali sąsiadom nadmiernie głaskać psa, czy też go zagłaskiwać. Pamiętajmy, że pies nie jest zabawką, no już na pewno nie własnością publiczną, obojętnie czy jest szczeniakiem, czy psem dorosłym. Nie musimy wyrażać pozwolenia na dotykanie go przez obcych, obojętnie czy to jest sąsiad, czy to jest ktokolwiek inny, kogo pies tak naprawdę nie zna. Czasami za powód popuszczania jest odpowiedzialna choroba psa, szczególnie uraz ze skąpą okrywą włosową, które są skłonne do przeziębień pęcherza. Przyczyną mogą być także chore nerki, więc nie należy zwlekać. Jeżeli nie znacie przyczyny, a robicie wszystko dobrze, spełniacie potrzeby psa, to udajcie się do weterynarza. Nietrzymanie właśnie moczu dotyczy też suczek, na przykład po pełnej kastracji, ponieważ pozostałe w jamie brzusznej narządy zmieniają swoje położenie i mogą na przykład zacząć uciskać na pęcherz. I w tym przypadku rozwiązaniem są częstsze spacery, na przykład 4 do 5 razy dziennie. Przyczyna może też być typowo behawioralna, dotyczy to psów, które borykają się z lękami. Oddawanie właśnie takiego moczu ze strachu jest ostatnią deską psiego ratunku, świadczącą o skrajnym strachu. W przypadku psów bardzo dużym problemem psychicznym, po ciężkich na przykład przeżyciach, bitych, okaleczanych, czasami wystarczy tylko spojrzeć, albo wystarczy tylko jedno słowo, żeby pies właśnie się załatwił. Niezbędna jest teraz w tym wypadku właśnie pomoc psiego behawiorysty, który ustali przyczynę lęku. Bez tego, słuchajcie, no nie ruszymy dalej. A tuż po krótkiej przerwie będę czekała na kolejne wasze telefony i mam kolejne wasze pytania. Zapraszam.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przed przerwą miałam jeden telefon, dostałam też jedną wiadomość, więc będzie co opowiadać, moi drodzy słuchacze. Pani Renata do mnie zadzwoniła, ma labradora 8-letniego, 35 kg miłości. Ma on bardzo wiele alergii pokarmowych, czyli ma problem z tym, że jeżeli coś zje, to wysypuje go, drapie się, ma problemy z rozwolnieniem, a generalnie pewnie na pewno też go boli brzuch, czego my nie widzimy bardzo często, bo to się tylko objawia apatią u psa, więc no generalnie nie jest za wesoło, a dodatkowo liże łapy. Pani Renata z mężem starają się jak mogą. Obecnie pies jest na najlepszej karmie, jaką tylko dla alergików mogli zdobyć. Jest to konina z batatami, naprawdę dobrej firmy. I zastanawiałam się, jak psu pomóc. W przypadku alergii pokarmowych, które często wiążą się właśnie z bólem chronicznym, którego my nie widzimy. Często też wiążą się na przykład z jakimś bólem, do którego pies nawet nie jest w stanie dojść, czyli na przykład boli go brzuch, on się denerwuje i zaczyna wówczas zajmować się czymś, co odwraca jego uwagę od tego bólu albo od swędzenia, czy czegokolwiek podobnego, co jest po prostu uporczywe i stałe, i zaczyna wymyślać sobie inną czynność, która właśnie blokuje to wrażenie bólu albo to wrażenie swędzenia. I prawdopodobnie w przypadku państwa labradora zdarzyło się tak, że wtedy, kiedy miał największy problem z alergią, zaczął wygryzać i wylizywać łapy. I było to spowodowane niekoniecznie tym, że on jego te łapy swędzą, bo jak zapytałam pani Renaty, czy są zaczerwienione, powiedziała, że no na szczęście nie. Więc prawdopodobnie jest to zachowanie kompulsywno-obsesyjne, czyli zachowanie, które pies będzie powtarzał w kółko, żeby pozbyć się jakiegoś uczucia. Dlatego jeżeli nawet teraz pies nie ma żadnego problemu, bo już jest na tej karmie i jest w miarę w porządku, to on, to zachowanie, które prezentuje, zostało już wpojone w jego umysł. Czyli dawało mu kiedyś bardzo dużą ulgę, to wygryzanie łap, i on się nauczył, że w każdej sytuacji stresowej można zacząć wylizywać sobie łapy i to sprawia psu po prostu ulgę. Jest to forma też uzależnienia i może czasami prowadzić do ran łap w przypadku niektórych psów. Albo do różnego rodzaju zakażeń skórnych, więc trzeba na to bardzo, bardzo uważać. Jak odwrócić uwagę, bo tutaj jakby takim sposobem na to, żeby pies tego nie robił, jest odwracanie uwagi. Jak odwrócić uwagę od u psa, który jest alergikiem i który praktycznie nic nie może jeść, oprócz swojej karmy. Proponuję zakup gryzaków, które będą dla niego neutralne, jeżeli chodzi o alergię. Pierwsza rzecz to są wszelkiego rodzaju gryzaki właśnie na bazie koniny. Czyli na przykład kości końskie z mięsem, które on będzie mógł dostawać. Jeżeli dostaje mięso z koniny, które jest hipoalergiczne, to takie elementy, gryzaki właśnie końskie, nie będą dla niego problemem. Ścięgna końskie, jakieś na przykład żołądki, czy też jelita końskie, uszy końskie, poszukać, bo na pewno w internecie są suszone tego typu gryzaki, które będzie można psu oferować. Inna sprawa, co jest łatwiej dostępne i też nie będzie powodowało problemów, to jest ser himalajski. I nie martwić się tym, że to ser, ojej, to pies zaraz będzie na pewno zje cały, bo to przecież labrador, labradory ser uwielbiają. Ser himalajski jest to tak naprawdę taki bardzo twardy gryzak z mleka jaka, czyli takiej, można powiedzieć, nepalskiej krowy, który jest dostępny w wielu sklepach. Oczywiście z racji tego, że on już na polskim rynku trochę siedzi, no to zaczęto robić po prostu ze zwykłego krowiego mleka te gryzaki. Nie ma to znaczenia. Taki gryzak zresztą możemy zrobić sami. Przepisów w internecie jest bardzo dużo. Co jest bardzo istotne, on nie zawiera laktozy. On zawiera śladowe ilości laktozy, więc nie będzie powodował rozwolnień czy też bólu brzucha u psa. A gryzienie takiego gryzaka, wtedy oferowanie psu w zamian za lizanie łap, czyli widzimy, że nasz labrador zaczyna wylizywać sobie łapy. Od razu dajmy mu coś do gryzienia. Od razu zacznijmy się z nim bawić, zacznijmy coś robić. Im częściej będziemy reagować, tym łatwiej będzie nam oduczyć go do pewnego stopnia, bo tego już nie wyplenicie. On ma 8 lat, on to robił przez długi czas po to, żeby po prostu zaznać ulgę, więc tego nie jesteście w stanie wyciągnąć do końca, ale jesteście w stanie odciągnąć jego uwagę. Czyli to jest pierwsza rzecz, gryzaki. Druga rzecz, i te gryzaki można podawać 3-4 razy dziennie. Jak on skończy je gryźć, to i gdzieś odejdzie na przykład i nie będzie się interesował tym gryzakiem, to wtedy dajemy coś innego. Jakiś inny gryzak, to wtedy mu zabieramy ten gryzak i potem następnego dnia dajemy mu na przykład jakiś inny gryzak albo w następnym czasie, a tamten zostawiamy na później, żeby nie było tak, że on ma 50 gryzaków gdzieś tam zostawionych, bo były za twarde, żeby je zjeść na jedno posiedzenie i on się potem nudzi. Nie, on nie ma się nudzić. Jeszcze jednym gryzakiem, który raczej nie powinien powodować alergii, są na przykład rogi wołowe bez futra i bez mięska, bo czasami są z futrem. I te rogi zawierają tylko i wyłącznie keratynę w sobie, albo przynajmniej w większości, więc też nie powinny być alergiczne dla psa. Raczej dla starszego psa, to już 8 lat, to już może mówić o seniorze, nie polecałabym poroże. Dlaczego? Dlatego, że poroże jest za twarde i może powodować odpryski szkliwa. Drugą rzeczą, o którą chciałam powiedzieć, to są zabawy węchowe. Na zewnątrz stosujemy 15 minut zabaw węchowych. Zapiszcie sobie nazwę Safari, czyli węchowe safari. I poczytać o tym węchowym safari, czyli o chowaniu różnego rodzaju smakołyków i karmę też na zewnątrz. Może to być tylko karma, jeżeli boimy się jakichkolwiek przekąsek mu dawać. Nie bójmy się mu dawać po prostu tego na zewnątrz, schowanego w korze drzewa, gdzieś tutaj w krzaku, w trawie. To nie nauczy psa wyjadać z ziemi, ponieważ wyjadanie z ziemi jest wpisane w etogram i każdy pies takie zachowanie będzie prezentował, bez względu na to, czy to jest labrador, czy to jest husky, czy to jest hart. One po prostu lubią węszyć i znajdywać, a jeżeli my mu to zapewnimy, to w głowie on będzie też zaspokojony. W domu też codziennie 15 minut zabaw węchowych z udziałem różnego rodzaju rzeczy kartonowych na przykład. I jeżeli boimy się, bo nasz pies, oczywiście wszyscy inni słuchacze mogą to stosować, bo każdy pies powinien mieć zarówno na spacerze, jak i w domu 15 minut tych zabaw węchowych dziennie, szczególnie pies młody i taki ześwirowany, albo taki, który ma jakiś problem, to słuchajcie, pierwsza rzecz jest taka, że stosujemy sobie na początek rolki i wytłoczki po jajkach, czyli rolki po papierze toaletowym, rolki po papierze kuchennym i wytłoczki po jajkach. Wytłoczki po jajkach wkładacie wcześniej do piekarnika na 55 stopni na 15 minut, żeby wyeliminować salmonellę. Żebyśmy ani my, ani nie wiem, na przykład nasze dzieci, które tego pudełka będą dotykać, ani pies nie zarazili się tą salmonellą, potencjalnie mogącą w środku gdzieś tam sobie bytować. Dlaczego mówię o tych dwóch rodzajach, czyli papier toaletowy i właśnie te wytłoczki? Dlatego, że to jest rodzaj papieru, który jeżeli go zalejemy wodą, to on się od razu tak rozmięka. I od razu widzimy, że wystarczy dotknąć taką rolkę albo dotknąć tą wytłoczkę po jajkach i ona po prostu się rozwarstwia, rozwala. I w tym momencie mamy świadomość, że nawet jeżeli nasz pies zje kawałek, to mu się w żołądku rozwarstwi i będzie miał co najwyżej twardszą dwójkę, jak pójdziemy na spacer, ale na pewno mu to nie zaszkodzi. I z takich rolek po papierze, rolek i też pudełek po jajkach, możemy robić różnego rodzaju zabawy węchowe. Do rolek możemy chować smakołyki, zasklepiać je. Możemy też na przykład mieć kilkanaście rolek, wsadzić je na sztors do jakiegoś większego pudełka, powsypywać tam żarcie, pies musi powyciągać rolki. Dla zaawansowanych można brać z szarego papieru kulki, w których wsadzamy duże smakołyki i wsadzamy każdą jedną, po jednej kulce do każdej przegródki w wytłoczce na 10 jajek i mamy 10 takich kulek z papieru, zamykamy i możemy jeszcze grubym sznurkiem jakimś jutowym obwiązać i taki pakunek dajemy psu do rozwalenia. Jeżeli chodzi o rolki, to możemy do każdej z rolek też, możemy mieć na przykład zgromadzić sobie 12 rolek, do każdej z rolek wsadzić kulkę z papieru i na sztorc je powkładać do jakiegoś większego kartonika i pies będzie musiał wydobywać, wyszukiwać te jedzenie. I tak naprawdę im więcej wymyślimy sobie zabaw węchowych, takich, które sami będziemy robili, takich zero waste, czyli ze wszelkiego rodzaju. Potem jak już pies się nauczy, że się papieru nie je, z jakichś pudełek po lekach, oczywiście papierowych, z jakichś wszelkiego rodzaju innych rzeczy, głównie po spożywce, które nie będą miały chemii w sobie, to wtedy, jeżeli będziemy zapewniać psu 15 minut zabaw, gdzie będziemy chować te rzeczy, dawać do zniszczenia, będziemy też oczywiście prowadzić sobie gryzaki, to istnieje mniejsza szansa, że pies będzie sobie wylizywał łapy. Wylizywanie łap też u psów występuje z nudów. U niego raczej to nie jest z nudów, już wytłumaczyłam z jakiej przyczyny. Labrador się najprawdopodobniej liże, ale nuda niestety będzie oddziaływać negatywnie na to, znaczy się w sumie pozytywnie na to zachowanie, bo ono się będzie po prostu zwiększało, będzie coraz więcej, coraz gorzej się pies zachowywał. Także bardzo to zachowanie będzie po prostu powielane. Także bardzo ważne, żeby zapewnić psu odpowiedni dobrostan, zapewnić psu odpowiednie ilości zabaw węchowych takiemu psu, a starać się, żeby do tego zachowania praktycznie już nigdy nie dochodziło. Im rzadziej, tym jakby zmieni się ta ścieżka. On będzie po prostu starał się gryźć gryzak i on ustali sobie zachowanie, które będzie zamianą dla tego zachowania lizania. Czyli to będzie coś w zamian. Jak w jego głowie się pojawi, zamiast lizania łap można gryźć sobie gryzaki. Super, to po co lizać łapy? Gryzaki są smaczniejsze. I ku temu po prostu tutaj dążycie, żeby zamienić jedno zachowanie na drugie i żeby pamiętać też o tym, że jeżeli chodzi o psy, bardzo ważne jest zachowanie, bo ona nam mówi o czymś, ona nam mówi o emocjach i to na, emocje są dla nas najważniejsze. Czyli tak naprawdę nie myślcie o tym, że pies liże łapy, ojej, to jest niefajne zachowanie. Myślcie o tym, dlaczego on te łapy liże i starajcie się na podstawie tego źródła, czyli w tym wypadku prawdopodobnie tego stresu, który kiedyś mu przy tym towarzyszył i że to zachowanie dawało mu ulgę, próbować je zmienić. Tak można działać z każdym tak naprawdę zachowaniem. Moi drodzy, to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszelkiego rodzaju pytania. Na te, na które nie odpowiedziałam z internetu, oczywiście przyjdzie czas. One się pojawią w kolejnej audycji z pytaniami. Ja tymczasem żegnam się. Z Wami życzę Wam oczywiście wspaniałego weekendu. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.